Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy o znaczeniu Konstytucji 3 maja. Dziś Wielkie Narodowe Święto. Gościem Studia Wschodniego jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie profesorze, porozmawialiśmy, mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy o tych historycznych aspektach, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale teraz chciałbym porozmawiać o tej szerszej perspektywie. Jakie jest dzisiaj miejsce Konstytucji 3 maja w naszej pamięci? Czy to jest tylko kolejna rocznica, czy jednak coś więcej? Czy powinno być coś więcej?
No nie bardzo sobie wyobrażam, jak można przełożyć postanowienia Konstytucji na dzień dzisiejszy. Ona jest aktem historycznym, aktem, który pokazywał stan umysłów, stan dążeń, chęci części narodu szlacheckiego, części mieszczaństwa końca lat 80. i początku lat 90. XVIII wieku. Jako taki akt jest szacownym zabytkiem, który trzeba wiedzieć, że jest. Trzeba wiedzieć, że takie dążenie było, że jednak w tym marazmie tak do końcaśmy nie ugrzęźli.
Niektórzy mówią, że była wzorem politycznego konsensusu. Krótkotrwałym wprawdzie, ale jednak.
Konfederacja Targowicka udowodniła, że była konsensusu, tylko że nie wywołała jakiegoś powszechnego aplauzu, a wręcz przeciwnie. Jednak wielu szlachty tej średnio zamożnej, bardziej zamożnej magnateli, wielu jednak uznało, że jest nie do przyjęcia. Ich mentalność nie zniosłaby tej próby, jaką była konstytucja dla świadomości narodu szlacheckiego, mówiąc tak ogólnie. Więc to nie do końca jest tak, że była, no rzeczywiście była jakimś tam polem kompromisu, a tutaj przede wszystkim ten wzorzec francuski, który się powoli tam kształtował po rewolucji francuskiej i ta wzrastająca rola mieszczaństwa dawała jednak tutaj jakieś przełożenie i dorobiliśmy się naszych polskich jakobinów. I jednak trochę zrozumiano, że w końcu XVIII wieku to już nie folwark szlachecki, nie gospodarka, jednak ta handel, rozwój, pieniądze, giełda, przykład Amsterdamu, to powstała w XVII wieku, a przecież nie szlachta nie stworzyła tylko mieszczaństwo i to bogate, niesamowicie bogate mieszczaństwo niderlandzkie, więc dla tamtych ludzi była czymś istotnym, dla części z nich, ale też część ich odrzuciła. Natomiast z tej perspektywy dla nas może być takim elementem budowania pewnej świadomości dzisiaj. Dla Brytyjczyków Magna Carta, czyli Traktat Wolności 1215 roku, jest taką podstawą założycielską ich mentalności, dla części Brytyjczyków przynajmniej, może dla Anglików. Dla nas mamy wiele takich aktów, które w naszej historii bardzo bogatej, bardzo ciekawej, bardzo istotnej mogą pełnić rolę takiego punktu oparcia, który pokazuje nam, że myśmy się nie wzięli skąd, że nie jesteśmy produktem jakiejś socjotechniki ostatnich lat, ale że nasze korzenie sięgają strasznie, strasznie daleko, więc w ten sposób możemy się pokazywać jako naród, który ma głębokie tradycje demokratyczne, głębokie tradycje dyskusji politycznej, głębokie tradycje myśli politycznej sięgające średniowiecza i to trzeba jakby pokazywać. I to takie, że mówienie o tym, że konstytucja była taka, smaka, owaka, to przepraszam, że tak mówię, ale w sensie mówię, że po prostu ona była na przykład tam, nie wiem, drugą ustawą, czy pierwszą w Europie, czy drugą na świecie, to ma to swój sens, dlatego że no, można powiedzieć, że parafrazując mistrza, Polacy najwięksi swoją konstytucję mają, więc na tym polega jej waga dzisiaj. Jest takim świadectwem tego, że myśmy może nie byli potęgą. Sytuacja była taka, jaka była. Popełnialiśmy wiele błędów, ale w tych błędach znajdują się czasami prawdziwe perełki. A i taką perełką dla mnie jest ustawa rządowa, czyli konstytucja 3 maja, więc jest się czym chlubić, jest się na czym oprzeć i wydaje mi się, że warto o tym mówić. Warto zresztą notabene mówić się o naszej historii, bo mówimy tutaj o Konstytucji 3 maja, ale zapominam na przykład o Komisji Edukacji Narodowej, która zrobiła gigantyczną pracę. To, że dzisiaj wyglądamy tak, jak wyglądamy, to jest właśnie zasługa Komisji Edukacji Narodowej. Oczywiście można mieć do niej pretensje, że wykorzystała rozbicie jezuitów, likwidację jezuitów, że zagarnęła majątki, że wielu ludzi dorobiło się nieuczciwie. Na pewno tak jest, ale Komisja Edukacji Narodowej to wspaniałe dzieło. Nie bylibyśmy dzisiaj sobą, gdyby nie te 20 parę lat, a tak naprawdę w zaborze rosyjskim jeszcze tyle, może nawet więcej.
Czyli jednak jest kilka takich uniwersalnych przesłań, takiego działania na rzecz dobra kraju, pewne długofalowe myślenie o dobru Rzeczypospolitej.
Można znaleźć. Można znaleźć. To nie jest tak, że wszystko należy potępić w czambuł. Oczywiście stopień degrengolady, ogromny. To jak się czyta źródła XVIII-wieczne, jak się czyta jakie relacje międzyludzkie, jak ludzie postrzegali samych siebie, no to po prostu widać, że to naprawdę to nie przeżylibyśmy w tym systemie, dlatego że był skrajnie nieprzyjazny jednak. Ten klientelizm, to uzależnienie od silniejszego od siebie przypominało troszeczkę czasy schyłku właśnie mocy Imperium Rzymskiego, kiedy nic już nie działało, więc trzeba było się podczepić pod schodzę, to wymagało dużej zdolności jednak samoparcia. No, było jak było. Pojawiały się, no mówię, perełki, prawdziwe takie jakieś momenty, chwile, ludzie, którzy chcieli, tylko niestety było to za późno. Starsze perspektywy nie pamiętamy o tym, co było złe, pamiętamy o tym, co było dobre. Więc konstytucja jest czymś dobrym, czymś, o czym warto mówić, warto się nad tym zastanawiać, a przede wszystkim warto to analizować, czego doszło do takiej sytuacji. To jest dla nas istotne pytanie. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? I na to pytanie jako Polacy powinniśmy sobie dzisiaj odpowiedzieć, dlatego że mam taką nieśmiałą widzę paralele między tym, co się działo kiedyś, a co się dzieje dzisiaj i nie chcę tutaj nazywać nikogo i wymieniać, ale no, to jest bardzo widoczne, że tak powtarzamy pewne schematy historyczne i to takie zapatrzenie w to, co się dzieje dookoła i szukanie tam, no skoncentrujmy się na tym, co jest tutaj, chcę zmienić to, co jest tutaj, natomiast to, co się dzieje gdzieś tam na zewnątrz, to jest w tym, żeby znowu nam świat nie uciekł, a my żeby nie pogrzebić w jakichś dziwnych, nieciekawych sytuacjach.
Dzisiaj często w polityce, w tych właśnie bieżących sporach politycznych słyszymy o targowicy, ten symbol zdrady narodowej wciąż jest przywoływany.
No tak, ale to jest przywoływany, ale to nie chodzi o targowicę, bo tu nie chodzi o jakiś jednostkowy akt. Akurat ci, którzy stali za targowicą, to rzeczywiście nie zbyt ciekawi. I dalsze losy pokazały, że rzeczywiście no, znaleźli się na swoim miejscu, mówiąc tak. Czy próbując to ocenić. Tu nie chodzi o jakiś jednostkowy akt. Tu chodzi o to, że państwo z roku na rok pogrążało się państwo właśnie społeczeństwo pogrążało się z roku na rok w jakimś takim totalnym marazmie, tkwiło w jakichś takich wzorcach dziwnych. Powiem w ten sposób. Dlaczego mamy tak wiele pozostałości materialnej po wieku XVIII? Tak wiele budowli, które tej kultury wielkiej, średniej, małej, która była, dlatego że był pieniądz. To jest ciekawe, był pieniądz. Polska była bogatym krajem, ale ten pieniądz szedł na konsumpcję, a nie szedł na umocnienie tego państwa, przede wszystkim na jego podstawowe funkcje, czyli siły zbrojne i jakiś porządek, jakiś konsensus polityczny w nim samym. I mam takie wrażenie, że tu się nic nie zmieniło. Jakieś ścieżki są przejadane, to, co jest ważne dla dzisiejszego współczesnego państwa, gdzieś to idzie bokiem, więc konstytucja tak, ale jakaś analiza rzeczywistości XVIII wieku i próba przyjrzenia się, co poszło nie tak, to by nam się przydało.
Czyli może to być taka inspiracja dla współczesnych polityków?
Tak, oczywiście, że może być i powinna być, tylko że to nie może się ograniczać do tego, że przychodzi 3 maja i skaczemy z radości i pokazujemy tam wiwat król, wiwat wszystkie stany, wiwat konstytucja, widzimy ten obraz króla niesionego na rękach, wielu już niesiono na rękach, a później spadli i podwukli się straszliwie i dzisiaj trwa dyskusja, czy rzeczywiście warto ich było nosić na rękach, więc jest to nie tylko dla świata polityki, bo świat polityki jest emanacją nas wszystkich, ale dla nas wszystkich. Ja nie mówię, żebyśmy się oddali studium nad XVIII wiekiem, ale żebyśmy mieli świadomość jednak tego, że za wszystko, co robimy, przyjdzie niestety rachunek i nie da się wtedy patrzeć na konstytucję jako coś cudownego, że przyjdzie zryw i w ciągu, nie wiem, kilku dni zmienimy całą rzeczywistość. Tak się nie da. To po prostu jest normalna, zwykła, codzienna praca każdego z nas i budowanie, dokładanie tej wartości dodanej do tej całości. Na tym to wszystkim polega, natomiast tego się nie da zrobić nawet 4 lata. No, był Sejm 4-letni, mamy podniesienia, możemy go analizować, ale kiedy się skończył, to państwo polskie przetrwało jeszcze 3 lata i koniec. Więc miejmy jakąś świadomość tego, że oczywiście konstytucja jest szalenie ważna, ale jest tylko końcowym aktem pewnego dramatu, aktem ważnym, istotnym, ale jednak dramatu i jakieś wnioski, jakaś nauka dla nas z tego musi płynąć.
Ale jednak przez wiele lat też tej konstytucji, temu wydarzeniu nie mogliśmy poświęcać wystarczająco dużo czasu, energii społecznej, no bo właściwie dopiero w 90 roku Sejm przywrócił święto narodowe 3 maja.
No tak, ale to wynika z tego, w jakim stanie znajdowała się Polska. I nie jest to niczym dla mnie zaskakującym, że tak się właśnie stało, dlatego że myśmy w 90 roku jako społeczeństwo szukali rozpaczliwie jakieś punkty odniesienia i tutaj konstytucja, może nie sama konstytucja, ale ta nasze widzenie konstytucji nadawało się jak w sam raz święto demokracji. Przechodzimy tutaj od totalitaryzmu do demokracji i tak się stało. Bardzo dobrze tak się stało. Natomiast nie dziwi mnie to, że cały PRL to była negacja, dlatego że trzeba sobie odpowiedzieć, a czym jest PRL, czy nie jest jedną wielką targownicą. No i ta odpowiedź musiała być wiedząca. Tak, PRL był jedną wielką targownicą, jednym wielkim aktem zdrady i tyle. I tu się nic nie zmieniło. Aktor się zmienił, bo zamiast Rosji mieliśmy Związek Radziecki, no ale sens jakby pozostał ten sam. Także mnie to nie dziwi, że dopiero 90 rok przyniósł jakby uznanie konstytucji i wpisanie jej w tę naszą rzeczywistość, w tą naszą historię i przede wszystkim jakby w naszą refleksję w ostatnich 30 lat. Także to jest, no tak po prostu było.
Panie profesorze, jak panu się podoba to, jak celebrujemy to święto obecnie? Oczywiście dziś rozmawiamy w warunkach epidemii, więc trudno też odnosić się do obecnej sytuacji, ale jak przez te 30 lat pan to ocenia?
No, z jednej strony jest to taki jasny punkt, ten 3 maja, prawda? Jest to jasny punkt i rzeczywiście coś takiego, co u każdego z nas chwyta za serce, jednak ta duma z tego, że w tych strasznych czasach, mówię o tym w końcu XVIII wieku, że jednak była taka próba i że byli tacy ludzie, ale z drugiej strony brakuje im jednej rzeczy, dlatego że patrzymy na to, no jest 3 maja, mówimy 4 maja i koniec, nie ma. Nie ma refleksji. No proszę mi pokazać dzisiaj jakieś dzieło, ja nie mówię dzieło Sejmu tej rangi, bo to trudno się takiego doszukiwać, ale jakiejś takiej publikacji polityka polskiego, która byłaby w stanie skoncentrować uwagę na państwie, byłaby jakąś refleksją o państwie. No, Piłsudski napisał te swoje, ileś tam tomów dzieł. Roman Dmowski przed wojną, no, czy jeszcze w okresie zaboru i I wojny światowej, no to jest klasyka, bez tego się nie da. Wielu ludzi pisało z polityków, z tego establishmentu politycznego, a dzisiaj mamy wielką pustkę, nie ma nic. Nie można porównać od strony intelektualnej tego świata dzisiaj i tego świata kiedyś.
Czy to jest taka lekcja, którą powinniśmy nadrobić?
To nawet nie jest lekcja, to jest wielkie wyzwanie, taki krzyk. Ja to czytuję jako taki krzyk po latach tych ludzi, którzy w końcu XVIII wieku zrozumieli, że zmarnowaliśmy swoją ojczyznę. Jako taki krzyk, taki akt rozpaczy tak naprawdę do nas dzisiaj. I czy my to dobrze zrozumiemy? No wydaje mi się, że nie rozumiemy tego dobrze, dlatego że traktujemy to jako coś takiego, co trzeba o tym wspomnieć, ale natomiast jakaś refleksja sobie przyszła na tym. Sytuacja się nie zmieniła, zmieniły się tylko nazwy. Dzisiaj nie mamy stanu szlacheckiego, dzisiaj nie mamy mieszczaństwa, dzisiaj nasza struktura społeczna jest zupełnie inna, ale problem jest taki sam. Kto wtedy karmił tych ludzi? No chłop i mieszczanin. Kto dzisiaj karmi nas wszystkich? No ten biznesmen, ten człowiek, który coś wytwarza, coś robi. I o którym się tak naprawdę nie pamięta. Zapomina się o nim, nie zapomina się o jego pieniądzach, ale zapomina się o nim jako takim. I to jest dla mnie takie istotne, żeby tę konstytucję odczytać na nowo, żebyśmy nie za kilkanaście lat nie szli wzorem naszych przodków i nie krzyczeli finis polonie czy coś takiego, żebyśmy pamiętali o tym, skąd się bierze nasze bogactwo, skąd się bierze nasza siła, skąd się bierze nasza duma. I być może o tym porozmawiajmy, nie o samej konstytucji, ale o tym, żebyśmy dzisiaj nie musieli tworzyć tej konstytucji, bo ona jest nam dzisiaj być może potrzebna, ale zróbmy tak, żebyśmy nie musieli takiej konstytucji tworzyć, żebyśmy nie doprowadzali swojego państwa do takiego stanu, tylko żebyśmy stosowali, jak się siedzi w XVIII wieku, jednak jest to sensownego i jak czytać na jakiś czas w sposób sensowny, więc wydaje mi się, że święto jest bardzo ważne, ale święto, które powinno być początkiem, zaczynem pewnej refleksji, pewnego zadumania się nad stanem Polski dzisiaj. I tutaj konstytucja, mówię, jest takim dla nas znakiem ostatecznym. Jak była dla naszych przodków 230 lat temu, to dzisiaj dla nas powinno być dla nas takim właśnie znakiem ostatecznym, znakiem krzyku, znakiem wołania. Ludzie, opamiętajcie się, ludzie, zróbcie coś, bo ona przetrwała, Polska przetrwała 3 lata wtedy. No, dzisiaj, no daj Boże, żebyśmy jednak się zreflektowali w przystępie do jakiejś naprawy, żeby się urodził Andrzej Frycz-Modrzewski i napisał nowe De Emendanda, bo bardziej czarno to widzę.
Tak czy owak za tę refleksję na temat tych wydarzeń z 1791 roku, ale także i wcześniej, bo tak jak pan powiedział, te wydarzenia miały swój początek dużo, dużo wcześniej. Bardzo dziękuję profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja dziękuję i życzę wszystkim naprawdę po pierwsze miłego dnia, po drugie takiej refleksji nad tym, czym była konstytucja i żebyśmy jednak spróbowali się zastanowić, czy przypadkiem nie powtarzamy tych samych problemów i błędów, jak nam się przedpowie kilka wieków temu. Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.